Dobrze, kochany Ojcze, oddajemy Tobie ten czas, resztę tego nabożeństwa i w ogóle dzisiejszego dnia. Dziękujemy Ci, że Twoje Słowo jest po to, żeby nas budować. Ono jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Modlimy się, żeby to Słowo, żeby wykonywało swoją pracę i nie wracało puste, ale żeby przynosiło dobry owoc. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chciałem tak podziękować Zbyszek za prowadzenie zespołowi, który jak zwykle super zagrał. Dzięki serdeczne. Zbyszek mnie ostatnio zainspirował, przypominając, bo jest jeden taki pastor, który zaczyna zawsze od dowcipów kazania. Ja też mam. Ale najpierw w tym tygodniu akurat miałem przyjemność być służbowo w Stuttgarcie. W Stuttgarcie jest siedziba Mercedesa, bo oczywiście poszliśmy do muzeum mając chwilę. Polecam, jakbyście kiedyś byli, naprawdę dobra wycieczka. I tam jak się wchodzi, to a propos tego psalmu 33, stoi koń i pod spodem jest podpisane słowa, które są przypisywane ostatniemu cesarzowi niemieckiemu Wilhelmowi II, który powiedział ponoć tak, że wierzę w konia. Uważam, że samochody są tylko tymczasowym wynalazkiem. Także to jest to tak a propos konia i bitew, ale jeszcze mam dwa dowcipy. Tak, żeby trochę na rozluźnienie, bo miało być dzisiaj na poważnie, to zaczniemy od dowcipów. Kiedyś w niebie święty Piotr grał w golfa ze świętym Pawłem. Piotr bierze kij i pierwszym uderzeniem umieszcza piłkę w dołku. Potem kij bierze Paweł i również za pierwszym uderzeniem piłka trafia w dołek. Słuchaj, Pawle, odzywa się święty Piotr. Czy my robimy cuda, czy gramy na poważnie? To jest dobre. A drugi jest o wiewiórkach. Na terenie pewnego miasteczka działały cztery kościoły. Kościół kalwiński, katolicki, kościół baptystów, od razu powiem, my tu jesteśmy, byli baptyści, i kościół metodystyczny. W każdym z kościołów zaległy się wiewiórki. Członkowie kościoła kalwińskiego zwołali zebranie, aby podjąć decyzję, co począć w tej sytuacji. Po wielu modlitwach stwierdzili, że skoro taka jest wola Pana, to zwierzęta muszą tam zostać. Kościół katolicki postanowił, że nie będzie szkodził żadnemu stworzeniu Bożemu. Postanowili zabrać wiewiórki i wywieźć je w odległe miejsce. Jednak po niedługim czasie wiewiórki znalazły drogę powrotną. Następny do obrad przystąpił kościół baptystów. Postanowili zebrać wiewiórki w jednym miejscu, przykryć je pokrywą i zalać betonem. To nieprawda jest, w sensie, że kościół baptystyczny jest bardzo fajny. Dużo się można tam nauczyć. Jednak mimo to wiewiórkom udało się jakimś cudem uciec. A kościół metodystyczny również podjął walkę ze zwierzętami. Postanowili ochrzcić wiewiórki i zarejestrować je jako członków kościoła. Teraz są spotykane tylko na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Dobra. Tak. Dobrze. Dobrze. Dzisiejsze nauczanie nazwałem duchowe perpetuum mobile. I żeby nie było, kościół baptystów ma tę wspaniałą zaletę, że tam się bardzo dużo uwagę do Biblii przykłada i do czytania Biblii, więc bardzo proszę, żebyście otworzyli swoje pisma. Na drugim liście Piotra, stąd ten Piotr w dowcipie, drugi list Piotra od 3 do 11 wersetu. Ja przeczytam ten fragment. Tak, przeczytam ten fragment i postaram się go omówić tak, żeby rzeczywiście... Drugi list Piotra, pierwszy rozdział od 3 do 11 wersetu. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Poprzez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, a braterstwo miłością. Jeśli bowiem je posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I teraz tak, zanim przejdziemy do samego tekstu, to może kilka rzeczy na temat Piotra i tak dla przypomnienia kontekstu i też tego, co wiemy z Biblii, a co wiemy spoza Biblii. W ogóle ten list zgodnie z takim tradycyjnym nauczaniem jest przypisywany apostołowi Piotrowi. Oczywiście jak w każdym przypadku była też szkoła hiperkrytyczna, która uważała, że to nie on jest autorem. Tym niemniej jakby generalnie się uznaje, że to Piotr był autorem tego listu. To jest list, który był pisany, to zresztą w kolejnych kilku wersetach dalej Piotr pisze o tym, że to jest list pisany tuż przed śmiercią. Tak? Czyli jeśli coś było jego takim testamentem, to właśnie te słowa i ten list. Tak? Bo to jest Piotr zgodnie z przekazami, które Klemens, biskup Rzymu, zostawił. Został między 64 a 67 rokiem ukrzyżowany. Zgodnie z tą tradycją poprosił, żeby go ukrzyżować głową w dół, bo uważał, że nie jest tak godzien jak Chrystus umierać na krzyżu głową do góry. W każdym razie to są jakby, można powiedzieć, ostatnie spisane słowa Piotra i on tutaj zresztą sam mówi o tym, że Pan mu powiedział, że czeka go rychła śmierć, więc jakby to taki jego duchowy trochę testament. Tyle wiemy spoza Biblii. Jeżeli chodzi o Biblię samą, no to w Nowym Testamencie mało jest tak dobrze opisanych osób jak Piotr. W zasadzie poza Jezusem, Pawłem, już Janem chyba niekoniecznie, to jest najlepiej opisana postać, najwięcej wiemy na temat jego życia. Praktycznie cztery Ewangelie, na kartach czterech Ewangelii pojawia się co chwilę. Pierwsza połowa Dziejów Apostolskich tak naprawdę jest o historii Piotra w dużej mierze. Także dwa listy. Pojawia się również incydentalnie w listach Pawła, więc jakby dużo razy jest wspomniany. Jego imię, on pierwotnie miał imię Szymon hebrajskie, potem trochę tak jak Jakub. Pan Jezus nadał mu nowe imię, Skała, po grecku Petros, po aramejsku Kefas. I bez wątpienia, jak ja tak czytam, pewnie wy też macie podobne, pewnie byście też, jakbyście mieli odpowiedzieć na to pytanie, kogo Pan Jezus, kto tam był pierwszy po Jezusie w tej całej gromadzie, to pewnie był to Piotr. On najczęściej się tam pojawia jako osoba, która przejawia inicjatywę, która jakby jest w tym najbliższym kręgu Pana Jezusa, praktycznie przy tych wszystkich ważniejszych wydarzeniach był. Dzięki niemu też zostali nawróceni pierwsi poganie, no bo tak naprawdę, i zresztą on jest nazywany apostołem pogan, bo historia Korneliusza z Dziejów Apostolskich pokazuje, jak Piotr jakby przełamał ten stereotyp myślenia, że Jezus przyszedł, czy to co w sumie sam Jezus powiedział, że przyszedł do Żydów i znalazł się w domu rzymskiego żołnierza, czyli w sumie no, już najgorsza kategoria, jaką można było sobie wyobrazić, bo inny, że okupant to jeszcze przedstawiciel władzy okupanta, ale jakby dzięki temu nawrócenie też, czy Ewangelia zaczęła być zwiastowana poganom. Jaki był Piotr? Z przekazów, które mamy, ewidentnie wynika, że był człowiekiem bardzo takim emocjonalnym, żarliwym, oddanym, czasem pozytywnie, czasem negatywnie. Myślę, że mało która osoba jest tak różnorodnie wspominana w Biblii. Najlepszy fragment jest wtedy, kiedy Jezus pyta, moim zdaniem, najlepszy fragment, najlepiej to widać w fragmencie, kiedy Jezus pyta, za kogo mnie uważacie? On odpowiada, że za Mesjasza, a chwilę później odpowiadać ode mnie szatanie, dokładnie. Czyli znaczy w sensie, może to nie było chwilę później, ale następny fragment zaraz o tym mówi, tak? Tak żeby. Co ciekawe też, już po ochrzczeniu w Duchu Świętym, jakby ten wątek się pojawia też takiej, nie chcę powiedzieć nierówności, bo to byłoby niesprawiedliwe, ale takiej bogatej palety emocji i postaw Piotra pojawia się też w tej części po, czyli w dziejach i w listach, kiedy najpierw mamy fragment o Soborze Jerozolimskim, kiedy Piotr mówi, jakby stawia wyraźnie sprawę jako osoba o ogromnym autorytecie, że nie można narzucać tych samych obowiązków, którym Żydzi nie podołali. Ogranicza się tylko do tych czterech, czyli zakaz spożywania tego, co uduszone, co ofiarowane bożkom, nierządu i krwi. I to jest mniej więcej szacowane, data tego wydarzenia jest na 49 rok po Chrystusie datowana, mniej więcej. A w liście do Galacjan już Paweł go krytykuje, że jak się pojawili Żydzi, to on tutaj, prawda, zaraz się okazało, że jednak z tymi, że kazał po żydowsku żyć tym Galacjanom, a to jest rok 50. Czyli tak naprawdę można powiedzieć rok po roku dwie różne postawy, jedyne jakie mamy w sumie wspomniane, może nie jedyne, ale takie główne, które są wspomniane po Ewangeliach. Na temat tego, co się w życiu Piotra zdarzyło. Czyli jakby widzimy, że to był człowiek z krwi i kości. Tak jakby w sensie z wszystkimi, co też zawsze jest taki uwalniający, z wszystkimi zaletami i wadami bycia człowiekiem, także nawet w stadium nawrócenia. O tak. Dobra, i teraz jakbyśmy do tego fragmentu, ja ten fragment chciałbym skomentować w ten sposób, że najpierw zrobić to, co jest nawiasem, czyli początek i koniec, a potem środkiem się zająć. Na początku mówi tak, boska jego moc, czyli Jezusa, obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Czyli jakby stwierdza, że tak, Bóg w swojej mocy obdarował nas wierzących wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Czasami jak z różnymi dylematami życiowymi się borykamy, to mamy wrażenie, że nie jesteśmy w stanie dać im radę. To nie jest jedyny fragment Pisma, który mówi wprost, że jesteśmy obdarowani wszystkim. Tak? Bo widzicie, do Efezjan też jest napisane, że zostaliście błogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Czyli w momencie, w którym my się nawracamy, w którym zaczynamy drogę z Panem, jakby my dostajemy już wszystko. Tak? No, najlepszy przykład, jaki mi przynajmniej przychodzi do głowy, to jest, kiedy rodzi się człowiek. Jak się rodzi mały człowiek, to on nie potrafi chodzić, mówić, ale ma dwie ręce, dwoje oczu, jakby każdy organ wewnętrzny, tak, one po prostu potrzebują czasu, żeby dojrzeć, ale już jest jakby kompletny, w sensie takim, że on tylko potrzebuje wzrastać, a nie potrzebuje mieć, nie wiem, dodatkowej ręki na przykład, albo, tak, czyli to jest jak pierwsza rzecz, która mówi. Potem mówi tak, przez poznanie tego, czyli Jezusa, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, tak, darował nam drogie i największe obietnice, czyli jakby dostępujemy pewnego rodzaju skarbu, które słowo największe w Grece to jest słowo mega, czyli coś, co dzisiejsza młodzież używa jako określenie czegoś na końcu skali. Czyli dostaliśmy największe rzeczy, jakie można było dostać. I potem mówi tak, po co? Po to, żebyście się przez te wszystkie rzeczy stali uczestnikami boskiej natury. Tak? Czyli mówi, żebyście wy stawali się na obraz i podobieństwo Boga. Żebyście stawali się tacy jak On. Przy okazji, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga ze sobą pożądliwość. Czyli mówi, że jednocześnie te wszystkie rzeczy dostajecie, ale unikacie skażenia, czy możecie uniknąć skażenia, które jest konsekwencją grzechu, który jest taką nieodzowną częścią życia na ziemi dla człowieka nienawróconego już szczególnie. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań, i uzupełniajcie, i tutaj jest ten katalog ośmiu, o których zaraz potem powiem, ośmiu postaw, cech, atrybutów. I teraz tak a propos tych Kalwinów i katolików. Ja myślę, że to jest w ogóle jeden z największych dylematów chrześcijaństwa. Mianowicie, na ile my dostajemy coś od Pana i nic nie potrzeba do tego z tym robić, a na ile my się musimy starać o to, żeby po coś zrobić, sięgnąć po coś. I tutaj Piotr mówi wyraźnie, dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie, tak? Czyli on mówi wy. Jakbyśmy spojrzeli na listy, powiedzmy, bo my jako ewangelicznie wierzący chrześcijanie lubimy, i to jest bardzo dobre, powoływać się na łaskę, ale jakbyśmy spojrzeli na te takie dojrzałe listy do Efezjan, list Jakuba, listy chociażby Piotra, to tam bardzo dużo jest tego, żebyście wy coś robili. Tak? I to jest jeden z tych dylematów właśnie. Kościół katolicki przesadza w jedną stronę, mówiąc o tym, że tylko i wyłącznie uczynki, albo prawie tylko i wyłącznie Kalwini, trochę oczywiście ich teraz w sensie jako przykład postawy, bo to nie jest tylko ich postawa, ale oni byli takim skrajnym, czy są takim skrajnym przykładem, że w zasadzie to i tak wszystko jest zdecydowane, więc po co się starać. Tak? Jakby mi się wydaje, że jak ja rozumiem, Pismo jest moim zdaniem dość wyraźne w tym ujęciu, no to jest trochę tak, że dużo bardzo dostajemy, ale musimy coś z tym zrobić. Tak? I on mówi, że wy macie z tym coś robić. I potem bym prosił, żebyśmy przeskoczyli do... jeszcze siódmy werset. Dobrze, do 7 wersetu. Jeśli bowiem, teraz jest, odnosi się do tych 8 cech, atrybutów, owoców, jakie nazwiemy, posiadacie je i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli mamy tak, jeśli je dostajemy, a je dostajemy, jeśli one się pomnażają, to już jest nasza odpowiedzialność w dużej mierze, to nie dopuści do sytuacji, w której będziemy bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli jakby wracamy na początek całej historii. Czyli jeżeli stąd to odniesienie czy porównanie do perpetuum mobile, że jeżeli mamy łaskę, a dostajemy łaskę i poznanie, dzięki nim możemy się starać, bo jesteśmy wyposażeni, możemy wykonywać naszą pracę i będziemy pracować nad tym, nad czym mamy pracować, to sprawi, że te cechy się będą pomnażały, a dzięki temu będziemy aktywni i użyteczni w poznaniu Pana. Tak? Czyli jakby następuje taki efekt wzmocnienia. Potem krótko robi wtręt polegający na tym, że kto ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Czyli jakby nie daje specjalnej opcji, jeżeli chodzi o bezużyteczność. To znaczy jakby nie ma opcji pod tytułem opcji zero, że stoję w miejscu i nic się nie dzieje. Nie, bo jeżeli tego nie robimy, no to wtedy jakby wprost jest odniesienie, że jakby że jesteśmy ślepi, krótkowzroczni i zapominamy o tym, że Jezus nas odkupił z naszych grzechów. I kończy tak. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, czyli jeszcze raz mówię, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I jeszcze wcześniej jest, że się nie potkniecie. Tak, czego, co przeskoczyłem? Nigdy się nie potkniecie. Czyli jakby robiąc to, damy dobry owoc, nigdy się nie potkniemy i będziemy mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa. No i teraz oczywiście to jest fajnie, fajnie się o takich rzeczach mówi, ale do tego jeszcze wrócimy. Dużo trudniej jest pewnie to zastosować. Natomiast jakby sam mechanizm tego całego fragmentu jest właśnie takim samonapędzającą się historią, że i znowu powtórzę jeszcze raz, że mamy łaskę i poznanie, dzięki nim możemy dokładać starań po to, żeby uzupełniać te cechy, przez co one się będą pomnażać, przez co będziemy aktywni i użyteczni w poznaniu Pana, dzięki temu się nigdy nie potkniemy i będziemy mieli szeroko otwarte wejście do Królestwa. I teraz o jakich cechach on mówi? W ogóle wymienia 8 cech. To jest też ciekawe. W hebrajskim ja nie jestem żadnym tam specjalistą od kabały, od tych wszystkich hebrajskich. Mam, znaczy w sensie duży deficyty w tym temacie, ale specjaliści od hebraistyki mówią, albo rozumiejący chociaż podstawy kultury żydowskiej, że 8 to jest coś nowego. To znaczy tak, 8 dnia jest obrzezanie. Jezus wypowiada 8 błogosławieństw w kazaniu na górze, czyli jeżeli coś się pojawia 8, to znaczy, że jest to jakby jakaś nowa jakość. Tak? I tych 8 słów, o których mówi, czy 8 zwrotów, postaw, to są następujące. Pierwsza jest wiara. Słowo pistis, którą można, czy w Grece tłumaczy się z Greki, tłumaczy się, jest to przekonanie moralne, a zwłaszcza poleganie na Chrystusie w kwestii zbawienia. Tak? Czyli wiara to jest coś, ona jest na przykład użyta tak w Ewangelii Mateusza 9:22, gdy Jezus odwrócił się i zobaczył ją i powiedział: córko, wiara twoja ocaliła się. Czyli to jest ten fragment, który mówi, czy to słowo, którym się określa moment naszego nawrócenia. Ono jest na przykład użyte czyli jakby to jest to słowo, które określa nasz moment nawrócenia. Czyli bez wiary nie można podobać się Bogu i jakby wiara jest tym słowem, od którego w ogóle, czy tym aktem, od którego w ogóle zaczynamy naszą przygodę z Panem. Jakby bez przejścia wiary nie jesteśmy w stanie jakby się nawrócić. Drugie słowo, ono bardzo rzadko występuje, to jest cnota. I ono oznacza cnotliwy sposób myślenia, odczuwania i działania. Jest to cnota, dobroć moralna. Występuje chociażby w Filipian 4:8. I teraz to jest 4:8, to jest w końcu, bracia, ile przeczytam, bo to jest tłumaczenie dosłowne. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i co jest godne pochwały. Tak, czyli to słowo cnota to jest to, które tutaj jest pod koniec użyte. I kiedy w ogóle, kiedy się myśli o tych ośmiu, to wam do takiego rozważenia podrzucił, bo można o tym myśleć, o tych ośmiu postawach jako o pewnym systemie, czy takim pewnym ekosystemie tego, co powinien mieć wierzący. Tak? Ale jak ja to też rozumiem, to jest swego rodzaju droga, którą my pokonujemy razem, jakby wzrastając w Panu, czyli jakby w pewnym sensie wiara jest na początku, a miłość jest takim najwyższym, można powiedzieć, stadium drogi naszej z Panem. I ta cnota, ona jest takim, ja też ją tak kojarzę, czy ja tak bym nazwał, jest taki moment, kiedy mamy bojaźń Boga. I to często jest tak, na początku się nawracamy, tak, że jesteśmy wierni, ale wiecie, staramy się we wszystkim być tacy naprawdę akuratni. Tak? Że nie odpuszczamy z prostymi rzeczami. Czasami to jest z perspektywy czasu, na to patrzymy, to wydaje się śmieszne, ale to też jest często bardzo takie, bym powiedział, właściwe. I czasami nie ukrywam, że się zastanawiam, że nad tym, że to jednak jest dobra postawa, że w pewnym momencie potrafimy sobie z niektórych rzeczy odpuścić, a to chyba nie do końca o to chodzi. Trzecim słowem jest gnoza, poznanie. I tak jak Zbyszek podawał fajnie definicję w trakcie na początku, czym jest, Zbyszek chyba o wierze mówił, tak? Że to nie chodzi o wiarę w ideę, tylko o wiarę w osobę, to gnoza, czy to nie jest takie słowo, jak my rozumiemy poznanie, rozumiane jako czysta wiedza. To słowo to jest wiedza, która wynika z osobistego doświadczenia, tak? Że znamy coś, że jesteśmy w stanie połączyć teorię z praktyką, czyli to jest jakby, znam kogoś to w tym znaczeniu, że wiem, jaki on jest. Kiedy moja żona na mnie spojrzy, to ja wiem, co ona myśli prawie zawsze. Przynajmniej tak mi się wydaje. Każdy. Tak. I to słowo można zrozumieć w ten sposób, że akurat tu mi się odniósł do czytania Biblii, że to jest ten czas, kiedy my poznajemy Pana, czyli jesteśmy z Nim. W dwie strony. Kiedy Go słuchamy, i kiedy z Nim rozmawiamy. Zrozumiemy Jego dopiero wtedy, kiedy będziemy mocno bazować na tym, co jest w Słowie, bo nasz sposób ziemski myślenia jest inny zupełnie od tego, co jest w boskim sposobie myślenia. I dopóki nie nasączymy się tym nowym systemem operacyjnym, jaki daje nam Słowo Boże, to nie będzie nam ciężko jakby prawidłowo zrozumieć Boga. To nie znaczy, że będziemy Go doświadczać, to nie znaczy, że nie będziemy mieli okazywanej łaski na różnych polach, ale nie da się dobrze zrozumieć Boga bez jakby takiej dobrej znajomości Biblii. Stąd stara zasada 15 minut dziennie naprawdę jest dobrą zasadą. I wszystkich zachęcam, to jest wielkie dziedzictwo Kościoła Baptystów, że nam na przykład to zaszczepił. Tak? W sensie, że rzeczywiście jakby to było zawsze bardzo mocno podkreślane. Następnym etapem, czy następnym słowem to jest opanowanie, wstrzemięźliwość. To jest to samo słowo, które występuje przy owocach ducha. Czyli to jest ten moment, kiedy jesteśmy w stanie kontrolować swoje pragnienia i namiętności, zwłaszcza zmysłowe, tak brzmi tłumaczenie. Tak? Czyli moment, w którym jesteśmy, to czego małe dzieci na przykład nie potrafią. Że jak widzą coś, co im się podoba, to one muszą mieć teraz. Samokontrola jest tym, że jesteśmy w stanie odroczyć albo w ogóle zrezygnować z czegoś, co by nam sprawiło przyjemność, po to, żeby albo to właśnie w czasie odroczyć, albo w ogóle z tego nie skorzystać. I to słowo jest użyte chociażby we fragmencie o owocach ducha w liście do Efezjan. Następne słowo to jest wytrwałość. Tłumaczona jako niezłomność, stałość, wytrzymałość. Cecha człowieka, którego nawet największe próby i cierpienia nie odwracają od zamierzonego celu oraz od wierności, wierze i pobożności. I to już jest ten etap. Stąd to porównanie do drogi, którą mamy w poznaniu Boga, to jest ten etap, kiedy pojawiają się już przeciwności. I każdy, kto jest dłużej wierzący, wie o tym, że jest czas, kiedy wszystko wychodzi i się układa, kiedy Pan o nas dba, i praktycznie nic nie trzeba robić, samo się robi. Ale potem coraz częściej przychodzą takie momenty, że trzeba samemu zrobić. I pomimo tego, że się staramy, pojawiają się problemy i wyzwania. I tak naprawdę raz z naszą starszą córką mam ten temat często dyskusję, bo ona też już jest w takim wieku, że tych takich wyzwań jest coraz więcej. I mieliśmy właśnie kilka rozmów ostatnio na ten temat. Mam nadzieję, że mi wybaczy, że tutaj publicznie o tym mówię, że ja właśnie mówiłem, że jakby to, że pojawiają się problemy, to jest normalne. Musisz po prostu być wytrwała i je przejść. Bo są rzeczy, które po prostu wymagają, żeby charakter był kształtowany, wymagane jest przejście przez jakąś... Jakby każdy z was to trochę żyje, a wszyscy tu żyjemy trochę, wiecie, że to tak to działa, tak? Jakby w małżeństwie są lepsze, gorsze momenty, trzeba jakby przejść przez te trudniejsze i wtedy ta wytrwałość jest potrzebna. To, co jest pozytywne, to nie wiem, jakieś komentarze tutaj z tej strony są. Małżonkowie się odezwali jacyś. To, co jest pozytywne, że Bóg powiedział, że nigdy nie daje nam więcej niż to, co jesteśmy w stanie unieść. Więc wszystkiego rodzaju problemy i wyzwania zawsze powinniśmy przez ten filtr rozpatrywać. Następnym słowem to jest pobożność. Tłumaczona jako cześć, szacunek, pobożność wobec Boga. Ja bym chyba to przetłumaczył na własny użytek, to tłumaczę w ten sposób, że to jest oddawanie czci Bogu jako Bogu. Znaczy, że jesteśmy w stanie być z Nim z jednej strony blisko, znać Go dobrze, być z Nim zaprzyjaźnieni, tak jak mówi, że jestem waszym przyjacielem, jestem waszym bratem, siostrą, ale jednocześnie cały czas uznajemy, że On jest Bogiem. Tak? Czyli rozumiemy to, że te nasze relacje, chociaż On dał nam wszystko, to nie do końca są relacjami poziomymi. Tak, czyli jakby z odpowiednim respektem podejście do Pana. I dwa takie słowa, które chyba są najwyżej na tej drabinie, to jest braterstwo, Filadelfia, czyli miłowanie braci. Miłość braci, miłość braterska. W Nowym Testamencie miłość, jaką chrześcijanie żywią do siebie nawzajem jako bracia. Wydaje mi się, że chyba najlepszym porównaniem to jest to porównanie, które jest w liście do Koryntian, że jesteśmy jednym ciałem. Tak? Czyli rozumiemy, że jeżeli jeden członek cierpi, to wszystkie członki cierpią. Wystarczy sobie wbić drzazgę pod paznokieć, żeby wiedzieć, co to znaczy niewielka rzecz i niewielki ból. Tak? Czyli niewielka rzecz, która w naszym ciele tkwi. I to jest trudne, mi się wydaje w tych czasach, bo tak, każdy z nas ma swoje zajęcia. Żyjemy w zindywidualizowanym społeczeństwie, żyjemy w społeczeństwie w dużym mieście, gdzie jest określony pęd i tak dalej, ale taka miłość braci to jest taki właśnie poziom, który wymaga też, wydaje mi się, dużej duchowej dojrzałości. U nas w poprzednim kościele to było fajnie, mieliśmy jedną taką rzecz, która bardzo dobrze to pokazywała, to były przeprowadzki. Jak ktoś się przeprowadzał, to był taki zwyczaj, że wszyscy przyjeżdżali swoimi samochodami, i operacja przeprowadzki trwała 2 godziny. Wiecie, przyjeżdża 20 samochodów, wpada 30 osób. Taka prosta rzecz, nie? I po 2 godzinach by wszyscy przeprowadzeni są. W sensie my tak mieliśmy. Nasza przeprowadzka trwała dosłownie cała chałupa. To nie był jeden przypadek oczywiście. W 2 godziny była załatwiona. Nie? Mówię świadomie o takich małych rzeczach, bo często jest tak, że my sobie wyobrażamy, o tym też jeszcze powiem, wyobrażamy sobie jakieś wielkie, wielkie wyzwania, a w tym duchowym wzroście wydaje mi się, że ważne jest to, żeby też sobie odpowiednio te kroki stawiać. To znaczy, żeby nie... Że czasami lepszy jest mały krok do przodu, niż porywanie się na wielkie kroki. Tylko robienie tych małych kroków regularne, codzienne. Tak? Jakby stawianie sobie tej poprzeczki każdego dnia troszeczkę dalej. Z wyrozumiałością, że czasami są gorsze dni, że czasami się coś nie uda, ale te rzeczy, one nigdy, to nigdy nie jest zero-jedynkowe, tak? To zawsze jest proces, więc nawet jeżeli coś wydaje się być trudne albo wielkim wyzwaniem, to każdą z tych rzeczy można sobie wyobrazić, że zaczynamy jakimś mniejszym krokiem, tak? Można zadzwonić do brata na przykład, albo wysłać mu miłe słowo, albo do siostry, albo zrobić na przykład korale. I biżuteria też jest taka mała rzecz, która nas do tego prowadzi. I ostatnie słowo to jest agape, miłość, czyli miłość braterska, przywiązanie, dobra wola, miłość, życzliwość. I może fragment, który też to słowo pokazuje w innym, czy w takim pełniejszym ujęciu, to jest pierwszy list Jana 4:9. W tym została objawiona miłość Boga do nas, gdyż Syna swego jednorodzonego wysłał Bóg na świat, abyśmy żyli przez Niego. Czyli to jest ta miłość taka, która już nic nie oczekuje, tylko daje. Tak? I mamy wyraźnie napisane w pierwszym liście do Koryntian, że to jest, ona jest większa niż wszelkie dary. Czyli, że wszystkie dary przeminą, ale że mamy 9 darów od Boga, ale miłość jest najwyższa z nich. Ja we Władcy Pierścieni jest taki, który pewnie większość czytała albo oglądała. Jednym z takich moich ulubionych cytatów jest, jak Gandalf kiedyś mówi do Froda w pewnym momencie, że zło najbardziej nie lubi małych dobrych uczynków. Tak? Bo wobec nich jest po prostu bezbronne. I te małe dobre uczynki tak naprawdę one jakby w potężny sposób zmieniają świat i ta miłość też może być małymi drobnymi uczynkami rozwijana. I teraz tak, w zasadzie to można powiedzieć, że fragment jest czytelny, jako że większość tutaj siedzi z was od dawna w kościele jest i od dawna jest nawrócona i żyje blisko z Panem, większość z nas. W zasadzie można powiedzieć, że do domu idziemy, amen, po temacie. Natomiast chciałbym jeszcze was zachęcić do spojrzenia na ten fragment trochę z innej strony. Mianowicie to jest jeden z tych fragmentów, który moim zdaniem gdzieś wewnętrznie powoduje dysonans w nas. No bo tak, jak zapytam, poproszę o podniesienie ręki. Kto z was rozwijał kiedykolwiek na etapie, pytanie jest nie, że teraz, kiedykolwiek te cechy w swoim życiu? Tak? Że widzi, że jest postęp w tych cechach. To proszę, żebyście podnieśli ręce. Bo myślę, że chyba cała sala podniesie ręce. Nie, którejkolwiek. Tak, jakby wszyscy prawie te ręce podniosą, bo każdy z nas widzi, stara się te rzeczy robić w taki czy inny sposób. A kto z was podniesie rękę przy drugiej części, że nigdy się nie potkniecie? Tak? Jakby w sensie jesteśmy. Ja myślę, że to jest jeden z takich fragmentów, który nawet postawię tezę, że być może sprawia, że czasami część ludzi odchodzi od Boga. Bo kiedy czytamy te rzeczy i staramy się według nich żyć, a potem okazuje się, że gdzieś tam się potykamy, to w nas się rodzi wewnętrzny dysonans. Jakby tak, znaczy okazuje się, że coś jakby zaczyna się takie wewnętrzne napięcie i do pewnego momentu da się rozciągać wewnętrznie, ale w pewnym momencie może się okazać, że niekoniecznie i sądzę, że tego typu dysonans jest powodem, dla którego wiele osób odwróciło się w ogóle od Boga. Tak? I teraz, żeby być dobrze zrozumianym, bo absolutnie nie chcę tego fragmentu przekreślać, wręcz przeciwnie, uważam, że to podkreśla jego prawdziwość. Pytanie jest takie, czy Piotr był, bo to taki akt strzelisty jest, nie? Jest takie określenie ładne, akt strzelisty. Piotr, jakbyście mieli odpowiedzieć, czy Piotr w tym był autentyczny? Jakbyśmy spojrzeli na historię Piotra, jeśli dlatego świadomie opowiedziałem trochę o jego historii, a propos tego, że się nigdy nie potkniecie. Słuchajcie, gość jest przed śmiercią. Tak? A, okej, to można. Gość jest przed śmiercią. Przecież to była najbardiej, oprócz chyba najbardziej znana, na pewno jedna z kilku najbardziej znanych osób w świecie chrześcijańskim. Oni wszyscy wiedzieli, przecież Paweł pisał o tym Piotrze. Jakby to nie była osoba anonimowa. Wszyscy wiedzieli, że Piotr się 3 razy zaparł Chrystusa. Wszyscy wiedzieli, że wszedł do wody, a potem się zanurkował, tak? Przecież o tym była mowa, to było społeczeństwo, czy to było, jakby w tamtych czasach ludzie sobie mnóstwo rzeczy mówili, o mnóstwie rzeczy wiedzieli i pamiętali. Dużo bardziej niż my, niż nam się wydaje, nie? Czyli jakby Piotr przecież był świadomy, że ludzie, czytając to, znają jego słabości i jego upadki z czasów, kiedy, czy to opisywanych w Ewangeliach, chociaż one już wtedy, powiedzmy, że były dopiero spisywane, ale jakby w przekazie ustnym funkcjonowały. Czy nawet potem, świadomie podałem ten przykład z listu do Galacjan, kiedy Paweł krytykuje Piotra za jego w pewnym sensie obłudę, no bo tak można powiedzieć, tak? Czy brak jakiejś takiej odwagi, no jakby tak. Więc wydaje mi się, że Piotr paradoksalnie jest, właśnie ma wszelkie atrybuty do tego, żeby być osobą wiarygodną w tym, bo po prostu przeszedł przez niejeden upadek i niejedno potknięcie. I teraz wydaje mi się, i tu bym chciał was zachęcić do przemyśleń oczywiście, kilka takich przemyśleń czy soczewek, które ja bym nałożył na ten fragment. Mianowicie tak. Pierwsza jest taka, że musimy patrzeć, spojrzeć, jak przy każdym tego typu tekście, musimy spojrzeć jakby kim my jesteśmy. Tak? A my jesteśmy tak. Jesteśmy ludźmi żyjącymi w XXI wieku. Jesteśmy ludźmi, którzy żyją w określonych czasach. Te nasze czasy się charakteryzują przynajmniej kilkoma rzeczami, które uważam troszeczkę nam zaburzają myślenie. Pierwsza jest taka, że żyjemy w czasach nowoczesności. Tak, od XVIII wieku człowiek żyje w czasach nowoczesności. Do XVIII wieku było tak, że życie z grubsza wyglądało w sensie przez stulecia w miarę wyglądało podobnie. Od 18 roku mamy niesamowity rozwój, jakby poprawę jakości życia. To jest absolutnie bez dyskusji, jakby wspaniała rzecz, która się zdarzyła. Ale jednocześnie na przykład mamy takie czasem nieuświadomione, wydaje mi się, schematy myślowe. Na przykład to, że nowe znaczy zawsze lepsze. Jak zapytam was, czy tegoroczny najnowszy model producenta telefonów, którego używacie, jest lepszy od tego sprzed 3 lat i sprzed roku? Wszyscy powiedzą tak, jest lepszy. Tak? Czyli jakby założenie jest takie, że jeżeli coś nowego wchodzi na rynek, notabene przecież telefony mają taką wydajność, że spokojnie można by już nie zwiększać, nic by się nie stało dla podstawowych funkcji, ale co roku musi wyjść nowy i on na pewno jest lepszy od tego starego. Tak? Czyli możemy powiedzieć tak, bez wątpienia zdanie, że nowe telefony są lepsze od starych, jest prawdziwe. Ale jednocześnie jakbym na przykład zapytał, kto z was Nokia 3510 miał na przykład, albo podobno. 36. Ile bateria wytrzymywała w tej Nokii? No właśnie, tak? Mam teraz to muzeum Mercedesa. My sami mamy takiego Mercedesa, który jak się przyspiesza na drodze dwupasmowej, to trzeba z ciężarówkami, bo wszyscy wyprzedzają. W sensie nie da się z osobowymi przyspieszać. Trzeba po prostu dużo pokory. Ale stała taka taksówka z Portugalii, która naprawdę wyglądała, powiem wam szczerze, wyglądała super. Nawet jak była trochę tam, wiecie, na potrzeby muzeum podszlifowana, to wyglądała super. 2 miliony kilometrów. Który samochód dzisiejszy przejdzie 2 miliony kilometrów? Tak?
Wszystkie z komisji.
Wszystkie z komisji. Tak? Czyli jakby nowe znaczy lepsze, tak, ale to nie znaczy z automatu i we wszystkim. Tak? Drugim takim taką soczewką, która nam troszkę wypacza, czy może nie wypacza, bo to jest źle powiedziane, ukierunkowuje sposób myślenia, to jest też to, że w dzisiejszej narracji o świecie jesteśmy zdominowani spojrzeniem naszego wielkiego brata zza oceanu, czyli modelem takim hollywoodzko-amerykański, sen amerykański, American Dream i tak dalej. Teraz tak, żeby było jasne, jestem wielkim fanem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, kocham ten kraj, uważam, że to jest najlepszy wielki brat, jakiego można mieć. Bo jakiegoś trzeba mieć. Natomiast wiemy dobrze, że te gwiazdy w Hollywoodu, które się w filmach pokazują, w rzeczywistości ich życie wcale tak nie wygląda. Tak? Że te wszystkie uśmiechy, botoksy, zęby robione i tak dalej, to jest jedna strona medalu, a wszystkie problemy, których wiemy i tak tylko tyle, to jest druga strona medalu. Do tego jest takie, wiecie, mocna presja, teraz uważam, że u nas ona trochę zeszła, ale bardzo mocna presja na sukces. Czyli takie podejście, że musi ci się udać, jesteś zwycięzcą, kim jesteś zwycięzcą i tak dalej. I mi się wydaje, że my ewangelicznie wierzący łączymy trochę te rzeczy. To znaczy tak, z jednej strony oczekujemy, że wszystko będzie cały czas coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. Nie wiedząc nawet o tym, przekładamy, uważam, to prawo na życiowe prawo, na nasze duchowe życie. A po drugie, mamy takie poczucie, że nie możemy ponieść porażki. Nie? W sensie takim, że musi być wszystko dobrze. Wiecie, chwała Panu, do przodu jedziemy. Tylko, że to tak nie działa. Nie? Znaczy, w sensie jakby poza fundamentalną zmianą, jaką jest nawrócenie się, to tak w życiu nie działa. Tak? To znaczy jakby życie nie jest linearnym procesem, ani nie jest ciągłym rozwojem, ani nie jest ciągłym zwycięstwem, ani nie jest ciągłym ciągłym rozwojem. Tak? I wydaje mi się, że dobrze byłoby sobie jakby kilka korekt na to nałożyć. Pierwszą korektą, którą bym nałożył, ja myślę, że tak, świat przecenia ten aspekt, a my go z kolei trochę nie doceniamy. To jest to, co się dzieje w rzeczywistości naturalnej. To bym pierwszą korektę, którą proponował nałożyć. To znaczy, świat się w ogóle opiera tylko na tym, co naturalne, a my mamy taką tendencję do tego, żeby trochę pomijać to, co naturalne. Tymczasem, też o tym mówi wyraźnie Słowo Boże, to jest pewien porządek, który Bóg stworzył. Tak? W nim widać naturę i wspaniałość Boga. Każde drzewko jest inne. Lilie nie przędą, nie sieją, nie zbierają. Tak jakby kruki nie zbierają, jedzą. Widzimy, że ten świat naturalny, jak ktoś się, to ładnie jest w liście do Rzymian napisane, jak tylko się człowiek trochę uczciwie zastanowi, to jest naprawdę dowodem na istnienie Boga. Tylko trzeba do tego podejść bez uprzedzeń. Tak? I w tym świecie naturalnym są właśnie pewne prawdy, które mogą jako korekta posłużyć nam do tego, żeby ten fragment odpowiednio rozumieć. Na przykład linearność, tak? Czyli to, że rozwój jest w ten sposób. Jakbym wam zadał pytanie, między 1 września a 1 lipca, patrząc na początek i na koniec, pogoda się poprawi czy się pogorszy? Kiedy jest lepsze? 1 września na początku czy 1 lipca na końcu? Statystycznie. 1 lipca, czyli będzie lepiej. Tylko że zanim do tego punktu dojdziemy, to 6 miesięcy jest gorzej. Tak? Przez 6 miesięcy jest gorsza pogoda niż 1 września mniej więcej, a potem przez 2 miesiące czy przez 3 wszystko nam się nadrabia. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że wszystko ma swój czas. I wszystko też wymaga, tak jak owoc, wymaga czasu. Kiedy rodzi się dziecko, to ono potrzebuje 9 miesięcy, żeby dojrzeć. Tak, od momentu poczęcia do momentu narodzin potrzebujemy 9 miesięcy. Jest takie stare anglosaskie powiedzenie, że nie da się urodzić dziecka w miesiąc, zachodząc 9 ciąż. Tak? No i trochę tak jest, jakby to musi po prostu potrwać chwilę. Więc drugą rzeczą, którą bym powiedział, to że po prostu pewne rzeczy trwają i są, po prostu wymagają czasu. Tak, czy nie tylko ten wzrost nie jest płaski, czy też taki linearny, ale jest z różnego rodzaju zawahaniami, ale też po prostu wymaga dużo czasu. Czasami wymaga dużo czasu. Rozwój bywa bolesny. Tak? To znaczy na poziomie psychicznym, psychiki dziecka, to też znowu po dzieciach bardzo dobrze widać, znowu świat naturalny się kłania, że na poziomie psychiki dziecka, dziecko na początku się rodzi, uśmiecha i w ogóle, a potem zaczynają się bunty dwulatka, złośliwie mówią trzylatka, czterolatka, pięciolatka, a na pewno są dwa duże, czyli dwulatka i okres nastoletni, które są po prostu bolesne dla tego człowieka, czasami też fizycznie, bo na przykład kości potrafią boleć. Tak, czyli to nie jest tak, że to idzie po prostu tak. I myślę sobie, że w naszym, już powoli kończymy, że w naszym jeszcze polskim podwórku jeden bym schemat taki właśnie dodał, dlaczego mamy wypaczone myślenie, to jest to, że my jesteśmy bardzo mocno romantyzmem nasiąknięci. Tak, znaczy my mamy, wiecie, jak popatrzycie na programy szkół dzisiaj, czego się uczy, to Mickiewicz to jest bite 3 miesiące. Naprawdę. Przerabiamy to w domu. Ale jakby tak zapytać na przykład, czy w szkole ktokolwiek uczył, jak należy policzyć kredyt na mieszkanie, który będziecie brali, który będzie miał duży wpływ na wasze życie, to tego nikt oczywiście nie uczy. Więc my też jako Polacy jesteśmy spaczeni tym, że mamy bardzo tak mocno ten romantyczny, wiecie, jeszcze wynikający z czasów pozaborowych, takiego jakby pilnowania się idei, pilnowania tego, żebyśmy byli samodzielni, zależni, żebyśmy się wyrwali spod tej złej. My to mamy bardzo mocno wtłoczone i nam też to zaburza myślenie, tak? Więc proponuję, czy propozycja jest taka, żeby się zastanowić nad tym, żeby rzeczywiście tych kilka korekt wprowadzić i nie oczekiwać od siebie cudów, że to wszystko będzie trwało, zawsze będzie od razu, że będzie bezbolesne, że będzie zawsze lepiej, każdego dnia będzie lepiej niż było poprzedniego. Nie, tak nie będzie. Po prostu będzie to wymagało czasami długiego czasu. I teraz, żeby skończyć Biblią, to pytanie jest takie, czy mamy fragmenty, czy mamy jakieś historie, fragmenty w Biblii, które nam potwierdzają, że to tak właśnie wygląda. Potrafilibyście powiedzieć, że w sensie, że ten rozwój tak naprawdę jest trudny, bolesny i nie taki oczywisty. Józef, ostatnio o tym Zbyszek bardzo fajnie mówił, tak? Zobaczcie. Chłopak zaczyna od czego? Od tego, że uważa się za lepszego od wszystkich. Potem jest potem jest dół, potem jest niewola, potem jest znowu, że tak powiem, wywyższony, nazwijmy go, w sensie, że zajmuje wysoką pozycję. Potem znowu więzienie, potem 2 lata w tym więzieniu, potem zostaje pierwszym po faraonie. Potem i w zasadzie można powiedzieć, że to jest taki moment jego duchowej dojrzałości. Ale powiem wam tak szczerze, ja się czasami zastanawiam, czy jak ci bracia jego przyjechali, bo oni 2 razy chyba przyjechali, z tego co pamiętam, w jakim duchu on tych braci sztorcował, to ja nie wiem. Czy to było tak, że to było z Ducha Pańskiego, czy nie z Ducha Pańskiego? Ja nie mam, powiem wam szczerze, ja to czytam i ja tego nie jestem w stanie powiedzieć, że w jednego albo drugiego. Bo moim zdaniem to tam takie ludzkie emocje też wchodziły. Ale mogę się mylić. Jeśli tak, to... Drugim takim przykładem, jeszcze ktoś wam przychodzi? Dawid. Dokładnie tak, Dawid. Czyli historia Dawida mówiąca, na początku w sumie zaczyna bardzo dobrze, jest coraz lepiej, potem jest spadek i w sumie też kończy się spisem ludności, który jest uważany jako jeden z dwóch dużych grzechów Dawida, który zresztą Izrael musiał mocno odkupić. Myślę, że samym dobrym przykładem jest też Izrael. Zobaczcie, wyjście z Egiptu, tak? Przychodzi anioł śmierci, czy anioł Pana. Morduje dookoła wszystkich pierworodnych. Oni przeżywają. Tak? Potem idą, pożyczają od tych wszystkich swoich sąsiadów złoto. Proponuję, żebyśmy swoim sąsiadom zaproponowali, żebyśmy zapytali o najlepsze naczynia i zobaczymy, czy nam pożyczą, tak? Dostają drugi cud. Mają obietnicę tego, że nie będą chorować, że nie będzie niszczały, nie będą niszczały ubrania. Potem mamy historie mówiące o tym, że pojawia się, węglowodany się pojawiają z nieba, białko się pojawia z nieba, tak jakby wszystko jest. Ale mamy historię złotego cielca, ciągłego narzekania, Miriam i Arona. I w końcu wchodzą do Izraela, tam też dostają obietnicę, że to będzie wszystko trwało, że nie wytępi tych ludów przed tobą. Że musisz ty jakby dojrzeć, rozmnożyć się, poczekać. To będzie jest taki dowcip jeszcze, jak już dowcipa taki w Izraelu jest, że... Bo rzeczywiście na mapsach Google, jak sprawdzicie, ile trwa przejście z Kairu do Tel Awiwu, to trwa 7 dni, naprawdę. Tak sprawdzałem w tym tygodniu. Bo widziałem kiedyś tego mema. Jest taki dowcip, no niech będzie 2 tygodnie. Chłopakom zajęło to trochę dłużej. Tak mniej więcej 1000 razy dłużej, bo tam kilkanaście tysięcy dni im to zajęło. Jest taki dowcip w Izraelu, że Mojżesz nas 40 lat ganiał po pustyni i w końcu trafiliśmy na jedyne miejsce na Bliskim Wschodzie, gdzie nie ma ani ropy, ani gazu. Więc... więc... jakby wiecie, no nie wyszło im to, w sensie takim, jakby to naprawdę zajęło im trochę czasu i nie było bezbolesne. Dokładnie, ani ropy, ani gazu. Myślę, żeby ludzie nie zrozumieli. Dobrze, podsumowanie. Konkluzja, ja bym to tak sformułował. Bądźmy idealistami, jeżeli chodzi o cel, natomiast realistami, jeżeli chodzi o dojście. Tak, czyli jakby bądźmy świadomi, że dojście do celu będzie zajmowało nam sporo czasu i będzie bolało. Mamy wspaniałą obietnicę, to jest ten fragment, który dzisiaj czytaliśmy, te duchowe perpetuum mobile. Czyli to, że mając łaskę i poznanie, jeszcze raz to przeczytam, dzięki którym możemy dokładać starań, aby uzupełniać 8 cech atrybutów owoców. Mamy je, a one będą się pomnażać, przez co będziemy aktywni i użyteczni w poznaniu Pana. Dzięki temu nigdy się nie potkniemy i będziemy mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tak? Amen. Piękna obietnica, tego się trzymajmy. Mamy uzupełniać naszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Te rzeczy tworzą pewien system. To jest też jakiś rodzaj ścieżki duchowej, którą mamy wzrostu przed sobą. I kolejna rzecz, którą bym zachęcał do zapamiętania, to jest to, że żeby potraktować to, że mówił to Piotr, osoba, która bez wątpienia upadła wiele razy, jako dodatkową zachętę do tego, że mówił prawdę. Tak? Że ten proces będzie po prostu bolał, ale mamy się tym nie przejmować, dlatego że większy jest Pan, który jest w nas, niż ten, który jest w świecie. Dobrze. I może skończmy modlitwą i... Jeszcze chwilę. Nie, dobra, to fragment. Więc list się kończy tak. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała, teraz i po wieczny czas. Dobrego tygodnia. Dzięki.